Janińskie wspomnienia, kiedy dom chleba bywał bez chleba, a ludzie w kolejce rozmawiali. Autor Robert Olejnik, czyta Iwona Krzyżak. Bardzo trudno przychodzi młodemu pokoleniu wyobrazić sobie dzisiaj sklep, w którym niczego nie ma, albo jest tylko ów legendarny ocet na wystawie. Choć lata 70. i czasy stanu wojennego pamiętam doskonale, to sklepu z samym octem nigdy nie widziałem. Widziałem za to dom chleba, w którym na półce nie było ani jednego bochenka i wielką kolejkę ludzi, którzy czekali, aż chleb dowiozą. Trudno o lepszy symbol niemocy uspołecznionej gospodarki jak dom chleba bez chleba. Wprawdzie nie pamiętam już dzisiaj zbyt dokładnie, kiedy to było, w połowie lat 70. czy raczej pod koniec owej dekady. Pewien jestem natomiast, że braki chleba występowały w przeddzień wolnej soboty, która w tamtym czasie była zupełnie nową zdobyczą ludu pracującego. I jest w tym jakaś złośliwość losu, że niewydolność socjalistycznego handlu najmocniej dawała o sobie znać, kiedy ludzie cieszyli się z dodatkowego dnia wolnego od pracy. Początkowo wolnych sobót było niewiele. W całym 1973 roku, kiedy je wprowadzono po raz pierwszy w przeddzień 22 lipca, zaledwie dwie. Rok później już 6 i dopiero w 1975 roku raz w miesiącu jedna sobota była wolna od pracy. Wolna sobota wiązała się z koniecznością zrobienia zapasów żywności na 2 dni i na tym właśnie socjalistyczne państwo się wyłożyło. O ile bowiem masło, wędliny czy inne pasztety można było przechowywać w lodówce dłużej, to świeży chleb trzeba było kupić w piątek. I nie byłoby problemu, gdyby nie największa wada socjalistycznej gospodarki polegająca na tym, że decyzje w piekarni podejmowali urzędnicy, a nie, jak to się dzisiaj dzieje, właściciel zainteresowany jak największym zyskiem. A w ściśle scentralizowanym systemie urzędnik musiał najpierw przewidzieć, ile klienci kupią, a potem pod tę ilość zamówić odpowiednią ilość surowców. I nie polegało to na tym, że wysyłał zaopatrzeniowca do hurtowni czy młyna, żeby kupił określoną ilość mąki. Nie mam pojęcia, czy akurat niedostatek mąki był powodem braku chleba, ale posłużę się nią jako wygodnym przykładem. W gospodarce socjalistycznej wszystko musiało być z góry zaplanowane i jeśli bracie, odpowiednio wcześniej czegoś nie zamówiłeś, najlepiej w grudniu, żeby inni mogli twoje zapotrzebowanie wpisać do swojego planu, to przepadłeś. Chyba że miałeś dobre układy lub odpowiednie znajomości, to sytuacja wyglądała zgoła inaczej. Ale to już zupełnie inny temat. Wprawdzie zapobiegliwy kierownik piekarni mógł zamówić na wszelki wypadek więcej mąki, ale gdyby jej nie wykorzystał, mógł dostać naganę albo jeszcze poważniejszą karę za niegospodarność. Natomiast za brak chleba nikt złego słowa mu nie powiedział. Ba, jeśli chleba brakowało, to stawał się on cenną walutą, za którą mógł dostać deficytowe dobra w innym sklepie. Używam czasownika dostać, niezbyt czytelnego dla kogoś, kto nie pamięta tamtych czasów, który dużo lepiej odkupić oddaje istotę wymiany handlowej tamtych czasów. Kupowało się bowiem to, co na sklepowych półkach leżało, czekając na klientów, ale istotą gospodarki uspołecznionej były przejściowe niedobory niektórych towarów. Więc o takich rzeczach jak papier toaletowy i to taki zwykły, szary, jakiego dzisiaj używa się co najwyżej do mycia okien, i sznurek do snopowiązałek, mówili najwyżsi dostojnicy partyjni i państwowi na najważniejszych naradach, a dziennikarze omawiali te dyskusje w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego. W różnych latach istnienia Ludowego Państwa Polskiego różnych rzeczy brakowało, ale brak chleba to był wyjątkowy skandal, tym bardziej przed wolną sobotą, kiedy stanowił podstawę zakąsek pod wódkę, której wtedy jeszcze nie brakowało. Pamiętam doskonale tę nerwową atmosferę przed domem chleba, który w latach 70. mieścił się przy ulicy Dworcowej obok delikatesów. Stało nas pod tym sklepem kilkadziesięcioro nieszczęśnic i nieszczęśników, którzy nie zdążyli zaopatrzyć się w pieczywo rano czy wczesnym popołudniem. Czekaliśmy więc niecierpliwie na wiadomość, czy dowieźli już chleb z piekarni. I choć była to sytuacja wysoce niekomfortowa, to atmosfera owego oczekiwania początkowo wcale nie była taka nerwowa, jak można się było spodziewać. W końcu kolejki w owym czasie nie były niczym nadzwyczajnym, a większość cieszyła się z perspektywy wolnej soboty, która obfitowała w niecodzienne rozrywki. Gdyby taka sytuacja zdarzyła się dzisiaj, większość oczekujących włączyłaby swoje smartfony, wykorzystując ten czas na przejrzenie poczty, wymianę SMS-ów ze znajomymi, obejrzenie filmu, jakiegoś sketchu kabaretowego lub posłuchanie muzyki. Ale w latach 70. nie tylko nie mieliśmy telefonów komórkowych, ale większość z nas nie miała nawet telefonu stacjonarnego w domu, a filmy i kabarety oglądaliśmy w dwóch programach państwowej telewizji. Ponieważ o nagrywarkach nie tylko cyfrowych, ale i zwykłych, magnetowidach, mogliśmy co najwyżej poczytać w powieściach z gatunku z fantastyki naukowej. Do oglądania najbardziej atrakcyjnych pozycji programu telewizyjnego zasiadała cała Polska. Jeśli ktoś nie wiedział, co akurat leci w telewizji, po pustych ulicach mógł się zorientować, że właśnie puścili jakiś western albo film sensacyjny. A przypomnę, że na co dzień program trwał zaledwie kilka godzin i składał się w dużej części z programów oświatowych, politycznych lub informacyjnych. Ciekawych pozycji było tak mało, że do dzisiaj potrafię podać dni i godziny nadawania programów dla dzieci i młodzieży. W poniedziałek Zwierzyniec z kreskówkami Hanny Barbery. W czwartek Ekran z bratkiem, z serialami dla młodej widowni jak Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech, Przygody psa cywila, Stawiam na tulka banana, czy Ivanhoe, Sir Lancelot i Robin Hood. A w niedzielę Teleranek. Tymczasem wraz z wolnymi sobotami w naszych telewizorach pojawiało się w ten dzień Studio 2 z Bożeną Walter, Edwardem Mikołajczykiem i Tomaszem Hopferem, a później również Tadeuszem Sznukiem w roli głównej. Wymyślony przez Mariusza Waltera, późniejszego współtwórcę TVN, blok programowy trwający od południa do późnych godzin nocnych był prowadzony na żywo, co dzisiaj niczym nadzwyczajnym nie jest, ale wtedy to była absolutna nowość. To wtedy oglądaliśmy kabaret Olgi Lipińskiej, właśnie leci kabarecik, spotkania z Aleksandrem Bardinim, zachodnie seriale jak Święty i Muppet Show, czy słynny koncert szwedzkiej supergrupy ABBA w listopadzie 1976 roku. Ponieważ Studio 2 oglądali niemal wszyscy, w kolejce po chleb większość dyskutowała o tym, co w najbliższą sobotę obejrzą w telewizji oraz wspominała hity sprzed miesiąca. Wróćmy do Domu Chleba, który jak na tamte czasy był pomysłem kuriozalnym, bo sprzedawano w nim tylko jeden produkt, jaki można było nabyć w każdym sklepie spożywczym. Dzisiaj byle market oferuje od kilku do kilkunastu gatunków pieczywa, a sklep specjalizujący się w sprzedaży tego asortymentu nawet kilkadziesiąt. Tymczasem piekarnia powszechnej spółdzielni spożywców z Połem w Koninie produkowała wtedy przeważnie jeden w porywach do trzech gatunków chleba i tyleż rodzajów bułek, wliczając w to bułkę tartą. W tej sytuacji otwarcie Domu Chleba było ryzykowną fanaberią, swoistym kwiatkiem do kożucha z grzebnej socjalistycznej gospodarki niedoborów, z którego zresztą dość szybko zrezygnowano. Na tyle szybko, że już nie pamiętam dokładnie czasu funkcjonowania tego sklepu. Jeśli ktoś ma jakieś wspomnienia związane z Domem Chleba, poproszę go o podzielenie się nimi z czytelnikami konińskich wspomnień. Robert Olejnik. Czytała Iwona Krzyżak.